Wielki Bój. Rozdział 15. Rewolucja i terror we Francji. Reformacja, która w XVI wieku przedstawiła ludzkości otwartą Biblię, dotarła do wszystkich krajów Europy. Niektóre narody witały ją z radością, jak posła z nieba. W innych krajach papiestwo zdołało zahamować jej postęp, w rezultacie czego gasło w nich światło biblijnego poznania i zanikał jego uszlachetniający wpływ. We Francji światło reformacji nie zdołało rozproszyć ciemności, choć znalazło wstęp do tego kraju. Prawda przez całe wieki walczyła z błędem. W końcu zwyciężyło zło, a prawda niebios została odtrącona. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale i 19 wierszu. Naród musiał zebrać plon swego wyboru. Wpływ Ducha Świętego został usunięty, bowiem ludzie wzgardzili darem Jego łaski. Bóg pozwolił dojrzeć złu i cały świat ujrzał skutki dobrowolnego odrzucenia światła. Walka przeciwko Biblii prowadzona przez kler we Francji przez wiele stuleci znalazła swój punkt kulminacyjny w wydarzeniach rewolucji. Ten straszliwy wybuch był nieuniknionym skutkiem tłumienia Pisma Świętego przez Rzym i dał światu najbardziej uderzający przykład rezultatów papieskiej polityki. Obraz skutków, do jakich przez ponad 1000 lat prowadziła nieuchronnie nauka Kościoła Rzymskiego. Tępienie Pisma Świętego w okresie supremacji papieskiej zostało przepowiedziane przez proroków, a autor Apokalipsy wskazywał na straszne skutki, które uwidoczniły się szczególnie wyraźnie we Francji z powodu rządów człowieka grzechu. Anioł Pański powiedział, czytam słowa z Księgi Objawienia z 11 rozdziału, wiersze od 2 do 11. Tratować będą święte miasto przez 42 miesiące i dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. Wymienione tutaj 42 miesiące i 1260 dni oznaczają ten sam okres czasu i określają czas prześladowania Kościoła Chrystusowego przez Rzym. Okres 1260 lat supremacji papieskiej rozpoczął się w roku 538 po Chrystusie i według wyliczeń zakończył się w roku 1798. W tym roku armia francuska wkroczyła do Rzymu i wzięła do niewoli papieża, który zmarł na wygnaniu. Choć wkrótce wybrano nowego papieża, jednak władza papieska już nigdy odtąd nie zdobyła takiej mocy, jaką posiadała poprzednio. Prześladowanie Kościoła Chrystusowego nie trwało całe 1260 lat. Bóg z miłosierdzia dla swego ludu skrócił czas ogniowej próby. W przepowiedni o wielkim ucisku, który miał nawiedzić Kościół, Chrystus powiedział: a gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Słowa te czytamy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i wierszu 22. Dzięki wpływowi reformacji w wielu krajach zaprzestano prześladowań już przed rokiem 1798. O dwóch świadkach proroctwo mówi dalej. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. Czytamy w Księdze Objawienia w 11 rozdziale i 4 wierszu. Psalmista powiada: Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Psalm 119, wiersz 105. Dwaj świadkowie to symbol Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Oba testamenty są ważnym świadectwem powstania i wiecznej trwałości Bożego Zakonu. Jednocześnie są także świadkami planu zbawienia. Symbole, ofiary i przepowiednie Starego Testamentu wskazywały na mającego przyjść Zbawiciela. Ewangelie i listy Nowego Testamentu mówią o Zbawicielu, który już przyszedł, dokładnie tak, jak przepowiadały to symbole i proroctwa Starego Testamentu. Dalszy fragment cytowanego 11 rozdziału Księgi Objawienia mówi: Odziani w wory prorokowali przez 1260 dni. Większą część tego czasu świadkowie Boży pozostawali w zapomnieniu. Władza papieska starała się ukryć słowo prawdy przed ludźmi, a na jego miejsce wystawiła fałszywych świadków, którzy się sprzeciwiali świadectwu Biblii. Kiedy Pismo Święte zostało zakazane przez władze kościelne i świeckie, kiedy fałszowano jego świadectwo i podejmowano najrozmaitsze próby, jakie ludzie i demony mogli wymyśleć, aby odwrócić od niego umysły ludu, kiedy ci, którzy odważyli się głosić jego święte prawdy, byli ścigani, zdradzani, męczeni i torturowani w celach więziennych, zabijani z powodu swej wiary, a także zmuszani do ucieczki w wysokie góry albo krycia się w pieczarach ziemi, wtedy wierni świadkowie prorokowali, odziani w wory przez całe 1260 lat. W najmroczniejszych czasach znajdowali się ludzie, którzy miłowali Słowo Boże i bronili czci swego Pana. Tym wiernym sługom udzielono mądrości, mocy i siły, by mogli przez ten cały czas głosić prawdę. W Księdze Objawienia w 11 rozdziale i 5 wierszu czytamy: A jeśli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Ludzie nie mogą bezkarnie deptać Słowa Bożego. Znaczenie tej strasznej groźby znajdujemy w ostatnim rozdziale Objawienia świętego Jana. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Czytamy w Księdze Objawienia w 22 rozdziale, w wierszach 18 i 19. Są to ostrzeżenia, których Bóg udzielił, aby powstrzymać ludzi od zmienienia czegokolwiek w tym, co On objawił i rozkazał. Tę uroczystą groźbę Bóg kieruje do wszystkich tych, którzy swym wpływem skłaniają ludzi do lekceważenia przykazań Bożych. Powinny one wzbudzić bojaźń i drżenie u tych, którzy lekkomyślnie twierdzą, że nie jest ważne, czy zachowujemy przykazania Boże, czy też nie. Wszyscy, którzy własne poglądy stawiają ponad objawienie Boże, którzy chcieliby wyraźne wypowiedzi Pisma Świętego przystosować do własnych teorii lub powszechnie panujących opinii, wszyscy ci biorą na siebie ciężką odpowiedzialność. Prawo Boże zapisane w Biblii oceni charakter każdego człowieka i potępi wszystkich nieodpowiadających temu bezbłędnemu wzorcowi. Dalszy fragment Księgi Objawienia mówi: a gdy już złożą swoje świadectwo. Okres, w którym dwaj świadkowie odziani w wory mieli prorokować, skończył się w roku 1798. Gdy ich działalność w ukryciu zbliżała się do końca, moc przedstawiona jako zwierzę wychodzące z otchłani miała stoczyć z nimi walkę. W wielu narodach Europy ludzie sprawujący władzę w kościele i państwie byli kierowani przez szatana za pośrednictwem papiestwa. Lecz w tym okresie szatańska moc przejawiła się w innej postaci. Polityka Rzymu polegała na tym, by pod pozorem czci dla Biblii zataić jej znaczenie i ukryć ją przed ludźmi, nie tłumacząc jej na języki znane ogółowi. Świadkowie odziani w wory prorokowali w czasie panowania papiestwa, ale miała powstać inna moc, zwierzę wychodzące z otchłani, moc, która wypowie jawną walkę Słowu Bożemu. Wielkie miasto z 11 rozdziału Księgi Objawienia, na którego ulicach zabijani byli świadkowie Boży i gdzie leżały ich zwłoki, nazywa się w przenośni Egiptem. Ze wszystkich narodów wymienionych w Biblii Egipt najbardziej zuchwale zaprzeczył istnieniu Boga i sprzeciwił się jego przykazaniom. Żaden monarcha nie odważył się tak otwarcie i władczo wystąpić przeciwko autorytetowi nieba, jak władca egipski. Gdy Mojżesz w imieniu Boga przyszedł do Faraona z poselstwem, ten dumnie odpowiedział: któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej w 5 rozdziale i 2 wierszu. Jest to negacja Boga, a naród, którego symbolem był Egipt, w podobny sposób zaprzeczył Bogu i Jego prawdom oraz wykazał podobnego ducha niedowierzania i buntu. Wielkie miasto jest także porównywane do Sodomy. Przestępstwo przykazań Bożych uwidoczniało się w tym mieście szczególnie w rozpuście i nierządzie. Ten sam grzech był wyróżniającą cechą narodu, który miał wypełnić przepowiednię zapisaną w owym tekście. Według słów proroka, na krótko przed rokiem 1798 miała powstać pewna moc pochodząca od szatana i posiadająca jego charakter, by stoczyć walkę ze Słowem Bożym. W kraju, w którym świadectwo obu świadków Bożych miało być w ten sposób stłumione, miała się objawić niewiara Faraona i rozpusta Sodomy. Proroctwo to znalazło wyjątkowo trafne i dokładne wypełnienie w historii Francji. Podczas rewolucji w 1798 roku, cytuję, świat po raz pierwszy usłyszał, jak zgromadzenie ludzi urodzonych i wychowanych w duchu europejskiej cywilizacji i roszczących sobie prawo do władania najświetniejszym narodem Europy jednogłośnie zaprzeczyło najwznioślejszej prawdzie, jaką dusza ludzka może otrzymać, i wyrzekło się jednomyślnie wiary i kultu Boga. Koniec cytatu. Istnieją wiarygodne dokumenty wskazujące, że Francja jest jedynym narodem, który wystąpił w otwartym buncie przeciwko Twórcy Wszechświata. W Anglii, Niemczech, Hiszpanii i w innych państwach było i jest mnóstwo bluźnierców i niezbożnych. Ale Francja spośród tych wszystkich narodów wyróżnia się w historii świata tym, że jako jedyne państwo oświadczyła w specjalnym dekrecie wydanym przez Zgromadzenie Ustawodawcze, iż nie ma Boga, oraz tym, że cała ludność jej stolicy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, a także większość w innych częściach kraju, tańczyła i śpiewała z radości, przyjmując oświadczenie owego dekretu. Francja charakteryzowała się także cechami, które wyróżniały Sodomę spośród innych miast. Podczas rewolucji stan moralnego upadku i zepsucia był podobny do tego, jaki stał się przyczyną klęski, która spadła na Sodomę. Historyk tak oto przedstawia niewiarę i rozpustę we Francji przepowiedziane w proroctwie. Cytat. Z oświadczeniami, które godziły w religię, związane były w sposób istotny nowe prawa dotyczące małżeństwa. Podważały one instytucję małżeństwa jako najświętszego związku, w jaki ludzie mogą wstępować i który prowadzi do umocnienia społeczeństwa, redukując go do formy tymczasowego kontaktu, który można zawrzeć lub zerwać według własnego upodobania. Jeśli szatan chciał pokazać, jaki jest najlepszy i najefektywniejszy sposób niszczenia tego, co czcigodne, wdzięczne i wieczne w życiu rodzinnym, a także osiągnięcia pewności, że nieszczęścia, które tą drogą spowoduje, będą towarzyszyć wszystkim następnym pokoleniom, to nie mógł wymyślić lepszego sposobu, jak poniżenie instytucji małżeństwa. Sophie Arnault, aktorka znana ze swych dosadnych stwierdzeń, określiła republikańskie małżeństwo jako sakrament cudzołóstwa. Koniec cytatu. Gdzie też Pan ich został ukrzyżowany? Ten szczegół proroctwa także się we Francji wypełnił. W żadnym innym kraju wrogość wobec osoby Chrystusa nie była okazywana tak jawnie. Nigdzie prawda nie natrafiła na tak zawzięty i okrutny sprzeciw. Prześladowaniami, jakimi Francja tępiła wyznawców Ewangelii, ukrzyżowała ona Chrystusa w osobach Jego uczniów. Wiek po wieku przelewano krew świętych. Podczas gdy Waldensi oddawali swe życie z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie, ich bracia Albigensi składali podobne świadectwo we Francji. Podczas reformacji jej zwolenników zabijano w okropnych torturach. Królowie i szlachta, wysoko urodzone kobiety i delikatne dziewczęta, chluba i kwiat narodu, wszyscy oni znajdowali upodobanie w cierpieniach męczenników Chrystusa. Dzielni hugenoci w walce o najświętsze dla ludzkiego serca prawa przelewali krew na niejednym miejscu. Protestantów traktowano jak wyjętych spod prawa. Wyznaczano ceny za ich głowy i ścigano jak dzikie zwierzęta. W XVIII wieku kościół na pustyni niewielu potomków dawnych chrześcijan wciąż jeszcze trwał w wierze ojców, kryjąc się w górach południowej Francji. Gdy ryzykując życie zbierali się nocą na stokach gór lub opustoszałych wrzosowiskach, byli ścigani i chwytani przez dragonów i skazywani na dożywotnie więzienie lub galery. Najszlachetniejszych i najbardziej wykształconych Francuzów zakuwano w kajdany wraz ze złodziejami i mordercami. Do innych, których potraktowano z większym miłosierdziem, strzelano z zimną krwią, gdy bezbronni padali na kolana do modlitwy. Setki starców, bezbronnych kobiet i niewinnych dzieci pozbawiono życia na miejscu ich zgromadzeń. Wędrując przez góry i lasy, gdzie protestanci mieli zwyczaj się spotykać, nie było rzeczą nadzwyczajną natrafić co kilkanaście kroków na zwłoki leżące na murawie lub zwisające z drzew. Kraj spustoszony mieczem, toporem i stosami stał się wielką, ponurą pustynią. Nie dokonywano tych potworności w ciemnym średniowieczu, lecz we wspaniałej epoce Ludwika XIV. Rozwijano wtedy naukę, kwitła literatura, a teologami dworu oraz stolicy byli uczeni i elokwentni ludzie, i gdzie stwarzano pozory niezwykłej łagodności i życzliwości. Lecz najciemniejszym z czarnej listy przestępstw, najpotworniejszym z szatańskich wyczynów w ciągu tych strasznych stuleci była krwawa noc świętego Bartłomieja. Świat wciąż przypomina sobie ze zgrozą ten najtchórzliwszy i najokrutniejszy mord. Król Francji, skłoniony przez rzymskich kapłanów i prałatów, wyraził zgodę na okrutną rzeź. Głos dzwonu, jaki rozległ się w nocnej ciszy, dał znak do krwawego dzieła. Tysiące protestantów, którzy spokojnie spali w swych domach, gdyż zaufali deklarowanej przez króla uczciwości, zostało bez ostrzeżenia wywleczonych z mieszkań i zamordowanych z zimną krwią. Jak Chrystus był niewidocznym wodzem swego ludu, opuszczającego niewolę egipską, tak szatan był niewidocznym przywódcą swoich poddanych, powiększających liczbę męczenników. Masakra w Paryżu trwała 7 dni, z czego 3 pierwsze cechowały się niepojętą furią. Na specjalny rozkaz króla rzeź była prowadzona poza stolicą we wszystkich prowincjach i miastach, gdziekolwiek znajdowali się protestanci. Nie brano pod uwagę ani wieku, ani płci. Nie oszczędzano ani niewinnego niemowlęcia, ani starca. Szlachcic i chłop, młody i stary, matka i dziecko, wszyscy ginęli razem. W całej Francji rzeź trwała przez 2 miesiące. Zginęło wówczas 70 tysięcy najlepszych ludzi narodu. Gdy wiadomość o masakrze dotarła do Rzymu, radość dostojników kościoła nie miała granic. Kardynał z Lotaryngii nagrodził posła 1000 koron. Armata świętego anioła zagrzmiała uroczystą salwą, na każdej wieży bito w dzwony, a papież Grzegorz XIII w otoczeniu kardynałów i dostojników kościoła podążył z uroczystą procesją do kościoła świętego Ludwika, gdzie kardynał z Lotaryngii zaintonował Te Deum. Ku upamiętnieniu rzezi wybito medal, a w Watykanie jeszcze dziś można oglądać 3 freski Vasariego, które przedstawiają króla planującego wraz z radą masakrę, zabicie admirała Kolinżego i samą rzeź. Grzegorz posłał Karolowi złotą różę, a w 4 miesiące po masakrze z zadowoleniem słuchał kazania francuskiego księdza, który mówił o tym dniu szczęścia i radości, kiedy to Ojciec Święty, otrzymawszy wiadomość, uroczyście udał się do kościoła, by tam złożyć Bogu i świętemu Ludwikowi swe dziękczynienie. Koniec cytatu. Ten sam duch, który spowodował krwawą noc świętego Bartłomieja, kierował również niektórymi wydarzeniami rewolucji. Jezusa Chrystusa uznano za oszusta, a zbiorowy okrzyk francuskich niewiernych dotyczący Zbawiciela brzmiał: precz z łajdakiem. Wyzywające bluźnierstwo i obrzydliwa nieprawość szły ze sobą w parze. Na piedestał wzniesiono najpodlejszych ludzi i największych niegodziwców oddanych okrucieństwu i rozpuście. Czyniąc to wszystko, złożono hołd szatanowi. Chrystus został ukrzyżowany, a wraz z Nim Jego prawda, czystość i miłość. Kolejny fragment Księgi Objawienia. Zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży ich i zabije ich. Niezbożna moc, która podczas rewolucji i panowania terroru we Francji sprawowała władzę, podjęła taką walkę przeciw Bogu i Jego świętemu Słowu, jakiej świat nigdy dotychczas nie widział. Zgromadzenie Narodowe zniosło kult Boga. Biblię zebrano i publicznie spalono, okazując im przy tym największą wzgardę. Zdeptano przykazania Boże, zniesiono nakazy i postanowienia Biblii. Usunięto tygodniowy dzień odpoczynku, a co 10 dni oddawano się swawolnym rozrywkom. Chrzest i Wieczerza Pańska zostały zabronione. Na cmentarzach widniały napisy uznające śmierć za wieczny sen. Twierdzono, że bojaźń Boża nie jest początkiem mądrości, lecz głupoty. Wszelkie praktyki religijne zostały zabronione, uznawano jedynie służbę dla wolności i ojczyzny. Cytat: sprowadzono konstytucyjnego biskupa Paryża, aby zagrał główną rolę w najbardziej obraźliwej i nierozważnej komedii, jaką kiedykolwiek odegrano w obecności przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego. Uroczyście przyprowadzono go przed konwent, aby oświadczył, że religia, której tyle lat nauczał, jest pod każdym względem oszustwem klechów, nie mającym oparcia ani w historii, ani w świętych prawdach. Biskup uroczyście i wyraźnie zaparł się istnienia Boga, dla którego służby został poświęcony i zdeklarował się oddać służbie wolności, równości, cnoty i moralności. Potem złożył na stół swój biskupi strój i przyjął braterskie objęcie przewodniczącego konwentu. Wielu odstępczych księży poszło za przykładem swego prałata. Koniec cytatu. Czytamy w dalszym fragmencie 11 rozdziału Księgi Objawienia. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Niezbożna Francja uciszyła ostrzegawcze głosy obu świadków Bożych. Słowo Boże leżało martwe na jej ulicach, a ci, którzy nienawidzili ograniczeń i żądań Bożego prawa, triumfowali. Ludzie publicznie urągali Królowi Niebios. Jak niepokutujący grzesznicy za czasów starożytnych wołali, jakogóż by mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Są to słowa z psalmu 73, wiersz 11. Z bluźnierczą zuchwałością, przekraczającą wszelkie wyobrażenia, jeden z kapłanów nowego porządku powiedział, cytuję, Boże, jeśli istniejesz, zemścij się za obrazę swego imienia. Wypowiadam ci wojnę, ale ty milczysz, nie masz odwagi okazać gniewu. Któż wobec tego będzie wierzył w twoje istnienie? Koniec cytatu. Słowa te były jakby echem oświadczeń Faraona. Któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego? Pana nie znam. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga, czytamy w psalmie 14, w wierszu 1. Pan zaś mówi o bezczeszczących Jego prawdę, głupota ich uwidoczni się wobec wszystkich. Czytamy w drugim liście Tymoteusza, w 3 rozdziale i 9 wierszu. Niewiele czasu upłynęło od momentu wyrzeczenia się przez Francję czci żywego Boga Najwyższego, który mieszka w wieczności, gdy oddała się ona najbardziej poniżającemu bałwochwalstwu, składając hołd bogini rozumu w osobie nierządnej kobiety. Dokonały tego władze państwowe i prawodawcze na zgromadzeniu przedstawicieli narodu. Historyk pisze, cytuję, jedna z ceremonii tych obłąkanych czasów pozostaje niedościgniona przez swą niezbożność graniczącą z niedorzecznością. Oto drzwi konwentu otworzyły się przed grupą muzyków, którzy poprzedzali uroczysty pochód członków władz miejskich, śpiewających hymny ku czci wolności i niosących przedmiot swojego kultu, zawualowaną kobietę, którą nazwali boginią rozumu. Kiedy wniesiono ją do gmachu, uroczyście zdjęto z niej welon i posadzono po prawej stronie prezydenta. Wszyscy poznali ją, była to tancerka operowa. Tej osobie, najprawdopodobniej przedstawiciele rozumu, któremu hołdowano, Zgromadzenie Narodowe Francji oddało swą cześć. Owa niezbożna i śmieszna maskarada stała się do pewnego stopnia modna. Boginię rozumu wywyższano w wielu miejscowościach w całej Francji, gdzie ludzie chcieli w ten sposób okazać, że dorównują osiągnięciom rewolucji. Koniec cytatu. Mówca, który rozpoczął uroczystość oddania czci rozumowi, oświadczył, cytuję, członkowie ciała ustawodawczego, fanatyzm ustąpił miejsca rozumowi. Jego zaślepione oczy nie mogły znieść wspaniałości światła. Dzisiaj nieprzeliczone masy zebrały się pod tym gotyckim sklepieniem, gdzie po raz pierwszy rozbrzmiewają słowa prawdy. Tutaj Francuzi oddali hołd prawdziwemu bóstwu wolności i rozumowi. Tu wypowiedzieliśmy życzenia powodzenia dla oręża republiki. Tutaj porzuciliśmy martwych bożków na rzecz rozumu, żywego obrazu arcydzieła natury. Koniec cytatu. Gdy ową kobietę wprowadzono do konwentu, mówca wziął ją za rękę i zwracając się do zgromadzenia powiedział, cytuję, śmiertelnicy, przestańcie drżeć przed bezsilnymi gromami Boga, które stworzył wasz strach. Od dziś nie uznawajcie żadnego bóstwa prócz rozumu. Przedstawiam wam najczystszy jego wizerunek. Jeśli musicie mieć bogów, poświęćcie się tylko takiemu jak ten. O zasłono rozumu, opadnij przed dostojnym senatem wolności. Koniec cytatu. Gdy przewodniczący zgromadzenia uścisnął boginię, umieszczono ją we wspaniałej lektyce i wśród ogromnych tłumów zaniesiono do katedry Notre Dame, ażeby tam zajęła miejsce Boga. Posadzono ją na wielkim ołtarzu i wszyscy obecni oddali jej cześć. Niedługo potem zaczęto publicznie palić Biblię. Przy jednej z takich okazji przedstawiciele Powszechnego Towarzystwa Muzeum weszli do sieni ratusza z okrzykiem — niech żyje rozum! Na końcu drąga nieśli na wpół spalone szczątki rozmaitych książek, między innymi modlitewniki, mszały, Nowy i Stary Testament, które, jak stwierdził przewodniczący, pokutują w wielkim ogniu za głupstwa, do których popełnienia skłaniały cały rodzaj ludzki. Koniec cytatu. To papiestwo rozpoczęło dzieło, które dokończyli niezbożni. Ówczesna sytuacja społeczna, religijna i polityczna, która niechybnie prowadziła Francję do ruiny, była rezultatem polityki Rzymu. Pisarze opisujący okropności rewolucji mówią, że o to wszystko należy oskarżyć tron i kościół. Sprawiedliwy wyrok musi ekscesy rewolucji przypisać kościołowi rzymskiemu. Papiestwo zasiało w umysłach królów uprzedzenie do reformacji jako wroga korony i powodu rozłamu, który będzie zgubny dla wolności, pokoju oraz jedności narodu. W ten sposób Rzym stał się przyczyną straszliwego okrucieństwa i ucisku nakazanego przez tron. Biblii towarzyszył duch wolności. Gdziekolwiek przyjmowano Ewangelię, tam budziły się umysły ludzi. Zaczęli oni zrzucać z siebie zniewalające więzy niewiedzy, grzechu i zabobonu. Zaczęli myśleć i działać jak wolni ludzie. Z drugiej strony monarchowie, widząc to, zaczęli obawiać się o swój despotyzm. Rzym nie omieszkał podsycać tych egoistycznych obaw. W roku 1525 papież powiedział do regenta Francji, cytuję, ta mania, czyli protestantyzm, wprowadzi zamieszanie i zniszczy nie tylko religię, lecz także wszystkich książąt, szlachtę, zakony i ludzi wszelkich stanów. Koniec cytatu. Kilka lat później poseł papieski ostrzegł króla. Sir, proszę się nie łudzić, protestanci zniszczą wszelki obywatelski i religijny porządek. Tron znajduje się w takim samym niebezpieczeństwie jak ołtarz. Wprowadzenie nowej religii nieuchronnie doprowadzi do zmiany rządu. Koniec cytatu. Teologowie wykorzystywali uprzedzenie ludu, twierdząc, że protestancka nauka, cytuję, zwodzi ludzi do nowinek i głupstw, kradnie królowi serca oddanego ludu i rujnuje państwo oraz kościół. Koniec cytatu. W ten sposób Rzymowi udało się podburzyć Francję przeciwko reformacji. Cytat. To właśnie dla utrzymania tronu, ochrony stanu szlacheckiego oraz podtrzymania feudalnych praw, Francja pierwsza podniosła miecz prześladowań. Koniec cytatu. Panujący tego kraju nie przewidzieli skutków swej zgubnej polityki. Nauki biblijne wpoiły w serca i umysły ludu zasady sprawiedliwości, umiaru, prawdy, równości i uczynności, które są podstawą dobrobytu narodów. Sprawiedliwość wywyższa naród, czytamy w Księdze Przypowieści Salomona w 14 rozdziale i wierszu 34. Na sprawiedliwości opiera się tron, czytamy w 16 rozdziale i 12 wierszu tej samej księgi. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Czytamy w Księdze Izajasza w 32 rozdziale i wierszu 17. Kto zachowuje przykazania Boże, ten szanuje prawa swego kraju i jest im posłuszny. Kto Boga się boi, będzie także szanował prawowitą władzę króla. Ale nieszczęsna Francja zakazała słuchania Biblii i skazała na wygnanie jej uczniów. Stulecia mijały, a najlepsi ludzie o niewzruszonych zasadach i prawości, o głębokiej wiedzy i sile moralnej, mieli odwagę otwarcie wyznać swoje przekonania i z wiarą cierpieli za prawdę. W każdym wieku ludzie ci pracowali na galerach jako niewolnicy albo ginęli na stosach lub w więziennych celach. Tysiące innych ratowały się ucieczką. Trwało to przez 250 lat od chwili rozpoczęcia reformacji. Cytat. W ciągu tego długiego okresu nie można chyba znaleźć wśród Francuzów pokolenia, które nie byłoby świadkiem tego, jak uczniowie Ewangelii uciekali przed obłędną nienawiścią swych prześladowców, zabierając ze sobą wykształcenie, sztukę, rzemiosło, pilność oraz umiłowanie ładu i obdarowując tymi zaletami kraje, które ich przygarnęły. Im bardziej bogaciły się tymi darami inne kraje, tym bardziej ich własna ojczyzna stawała się biedniejsza. Gdyby wszyscy wygnani pozostali we Francji, gdyby w ciągu tych 300 lat ich zręczność w różnych rzemiosłach rozwijała się na ojczystym gruncie, gdyby ich artystyczne zamiłowania polepszyły francuski przemysł, gdyby w ciągu tych 300 lat ich twórczy geniusz i badawcza mądrość prowadziła panujących, ich odwaga staczała bitwy, ich zasady równości były podstawą prawa, a religia oparta na Biblii wzmocniła siłę sumień Francuzów, jaka chwała otaczałaby dziś Francję, jakim wielkim, bogatym i szczęśliwym byłaby krajem, wzorem dla innych. Niestety ślepy i nieubłagany fanatyzm wygnał z francuskiej ziemi wszystkich nauczycieli cnoty, bojowników o ład i porządek, wszystkich uczciwych obrońców tronu. Mówiono do ludzi, którzy chcieli uczynić swój kraj sławnym i wspaniałym: wybierajcie męczeński słup albo wygnanie. W końcu państwo całkowicie pogrążyło się w ruinie. Nie pozostało już żadne sumienie, które można byłoby zniewolić, żadnej religii, którą można byłoby zawlec na stos, żadnego patriotyzmu, który można byłoby skazać na banicję. Koniec cytatu. Żałosnym rezultatem tego wszystkiego była rewolucja ze wszystkimi jej potwornościami. Po ucieczce hugenotów Francja znalazła się w stanie upadku. Kwitnące miasta przemysłowe opustoszały. Żyzne pola powróciły do pierwotnego stanu dzikości. Duchowa tempota i upadek moralny wyparły okres niezwykłego postępu. Paryż stał się olbrzymim przytułkiem ubogich. Oblicza się, że w momencie wybuchu rewolucji 200 tysięcy biedaków żądało wsparcia od króla. Jedynie zakon jezuitów kwitł w upadającym państwie, despotycznie panując nad kościołami, szkołami, więzieniami i galerami. Ewangelia przyniosłaby Francji rozwiązanie wielu politycznych, ekonomicznych i społecznych problemów, które tak bardzo dręczyły duchowieństwo, króla oraz możnowładców i które w końcu doprowadziły do ruiny i bezprawia. Jednak pod panowaniem Rzymu naród zapomniał o wspaniałych naukach zbawienia, dotyczących poświęcenia się i niesamolubnej miłości. Odzwyczajono go od samozaparcia się dla dobra bliźniego. Bogatych nie ganiono za uciskanie biednych, ubodzy nie mogli znaleźć żadnego wyjścia z poddaństwa i poniżenia. Egoizm wielkich i możnych stawał się coraz bardziej jawny i przygniatający. W ciągu stuleci chciwość i upadek moralny szlachty zaostrzały ucisk chłopów. Bogacze krzywdzili biednych, a biedni nienawidzili bogaczy. W wielu prowincjach ziemia należała do możnych, chłopi zaś byli tylko siłą roboczą, zależną od łaski właścicieli majątku i zmuszeni do sprostania ich nadmiernym wymaganiom. Ciężar utrzymania kościoła i państwa spadał na średnie i niższe klasy, od których władze świeckie i kościelne ściągały wysokie podatki. Cytat. Uciechy szlachty były najwyższym prawem. Chłopi mogli umierać z głodu, ich ciemiężyciele nie dbali o to. Ludzie musieli mieć na uwadze jedynie dobro właściciela majątku. Życie chłopów pańszczyźnianych było bezustannym mozołem i nędzą. Ich skargi, jeśli się w ogóle na nie odważyli, były odrzucane z pogardą. Sądy wysłuchiwały tylko skarżących się na chłopów szlachciców. Sędziowie z chęcią przyjmowali łapówki, a najmniejszy kaprys arystokraty stawał się dzięki panującemu zepsuciu prawem. Z podatków pobieranych od pospólstwa przez dostojników z jednej strony, a duchownych z drugiej, tylko część docierała do skarbca królewskiego lub kościelnego. Reszta bowiem marnotrawiona była na rozpustne rozrywki. Ludzie, którzy w ten sposób rujnowali swych poddanych, byli wolni od wszelkich podatków i uprawnieni przez prawo lub tradycje do piastowania wszystkich urzędów państwowych. Klasa uprzywilejowana liczyła 150 tysięcy panów i dla zaspokojenia ich żądz miliony skazane były na beznadziejną i poniżającą egzystencję. Koniec cytatu. Dwór otaczał się zbytkiem i oddawał rozpuście. Między panującymi a poddanymi nie było zaufania. Wszystkie postanowienia rządu wzbudzały podejrzenie co do podstępu i samolubstwa. Przez ponad pół wieku, przed rewolucją, tron zajmował Ludwik XV, który nawet w tamtych złych czasach wyróżniał się jako zmysłowy, leniwy i lekkomyślny władca. Zepsucie i okrucieństwo arystokracji, zubożenie i nieuctwo niższych klas, a także finansowe kłopoty państwa oraz rozgoryczenie ludu nie wymagały wzroku proroka, by przewidzieć straszliwy wybuch. Na ostrzeżenia swych doradców król odpowiadał, cytat, starajcie się utrzymać wszystko w normalnym biegu rzeczy, dopóki ja żyję. Po mojej śmierci może się dziać, co chcę. Koniec cytatu. Na próżno kładziono nacisk na konieczność reform. Król widział panujące zło, ale nie miał ani chęci, ani siły, by temu zaradzić. Los, jaki czekał Francję, był zbyt wyraźnie określony w jego lekkomyślnej i egoistycznej odpowiedzi. Po mnie choćby i potop. Podsycając zazdrość królów i klas panujących, Rzym skłaniał ich do trzymania ludu w poddaństwie, zdając sobie sprawę z tego, że osłabia w ten sposób państwo i zamierzając dzięki temu utrzymać zarówno władców, jak i cały naród w swym jarzmie. W swej dalekowzrocznej polityce papiści rozumieli, że aby skutecznie ujarzmić ludzi, należy wpierw zniewolić ich duszę. Zaś najpewniejszym sposobem udaremnienia ucieczki z niewoli jest uczynienie ich niezdatnymi do życia na wolności. Poniżenie moralne było tysiąckroć straszniejsze od fizycznych cierpień, jakie wypływały z takiej polityki. Pozbawiony Słowa Bożego, wydany na łup fanatyzmu i samolubstwa naród był tak spowity w zabobonach, niewiedzy i grzechu, że nie stać go było na żadną samorządność ani wolność. Jednak rezultaty tego wszystkiego były zupełnie inne od tych, jakich się spodziewał Rzym. Zamiast utrzymać ludzi w ślepym posłuszeństwie swym dogmatom, działalność papiestwa doprowadziła ich do rewolucji i negacji Boga. Rewolucjoniści gardzili papiestwem jako oszukańczym systemem wymyślonym przez kler. Duchowieństwo traktowali jako współwinowajcę ucisku. Bóg Rzymu był jedynym Bogiem, jakiego znali. Jego nauki były ich jedyną religią. Chciwość i okrucieństwo kleru uważali za owoce Biblii, dlatego też chcieli się jej pozbyć. Kościół rzymski przedstawił charakter Boga i jego wymagania w fałszywym świetle, dlatego teraz ludzie odrzucili zarówno Biblię, jak i jej autora. Papiści żądali ślepego posłuszeństwa dla swoich dogmatów, twierdząc, że jest to zgodne z Pismem Świętym. Skutek był taki, że Voltaire i jego towarzysze całkowicie odrzucili Słowo Boże, szerząc wszędzie truciznę ateizmu. Rzym utrzymywał naród pod żelaznymi stopami przemocy, a teraz zdegenerowane i spodlone masy, uwalniając się spod jego jarzma, odrzuciły wszelkie ograniczenia. Rozwścieczone z powodu oszustwa, któremu tak długo hołdowały, odrzuciły zarówno prawdę, jak i fałsz. A myląc wolność ze swawolą, ci niewolnicy grzechu rozkoszowali się swoją wyimaginowaną wolnością. Na początku rewolucji król zagwarantował ludowi przedstawicielstwo w Zgromadzeniu Narodowym przewyższające liczebnie przedstawicielstwo kleru i szlachty. W ten sposób naród uzyskał pewną władzę, ale nie był dostatecznie przygotowany, by skorzystać z niej rozsądnie i z umiarem. Dążąc do naprawienia doznanych krzywd, postanowił dokonać obalenia starego porządku i zmiany ustroju. Wzburzone masy, w umysłach których gromadziła się od dawna gorycz doznawanych niesprawiedliwości, powzięły decyzję zmiany swego nędznego stanu, którego już dłużej nie mogły znieść, i postanowiły zemścić się na tych, których uważały za twórców swych cierpień. Rewolucjoniści wprowadzili w czyn lekcję, jakiej nauczyli się pod panowaniem papiestwa, i stali się ciemiężcami swych ciemiężycieli. Nieszczęśliwa Francja zebrała krwawe żniwo. Skutki jej uległości wobec duchowej i politycznej supremacji Rzymu okazały się straszne. W miejscu, w którym Francja pod wpływem Rzymu zapaliła na początku reformacji pierwszy stos, rewolucja postawiła swą pierwszą gilotynę. Na tym samym miejscu, gdzie w XVI wieku spalono pierwszych męczenników za wiarę protestancką, w wieku XVIII ścięto głowy pierwszych ofiar rewolucji. Odrzuciwszy Ewangelię, która przyniosłaby Francji uleczenie wielu bolączek, kraj ten wstąpił na drogę wiodącą do niewiary i ruiny. Gdy odrzucono przykazania Boże, okazało się, że ziemskie prawa nie są w stanie powstrzymać fali ludzkich namiętności. Naród bowiem pogrążył się w anarchii i buntach. Wojna przeciwko Biblii rozpoczęła okres historii, który określa się jako rządy terroru. W sercach i domach ludzi nie było miejsca na spokój i szczęście. Nikt nie był bezpieczny. Ten, kto jednego dnia zwyciężył, następnego był podejrzany i zabity. Panowały gwałt i rozpusta. Król, kler i szlachta musieli ustąpić pod naporem szalejącego tłumu. Ścięcie monarchy jeszcze bardziej podnieciło żądzę zemsty. Ci, którzy zdecydowali o jego śmierci, wkrótce sami poszli na szafot. Postanowiono zgładzić wszystkich podejrzanych o wrogość wobec rewolucji. Więzienia były przepełnione. Znajdowało się w nich 200 tysięcy osób jednocześnie. W miastach królestwa działy się potworne rzeczy. Jedno stronnictwo rewolucyjne występowało przeciw drugiemu, a Francja stała się olbrzymim polem walki mas, kierowanych niepohamowanymi namiętnościami. W Paryżu bunty następowały jedne po drugich. Zdawało się, że mieszkańcy, podzieleni na mnóstwo zwalczających się stronnictw, dążyli do wzajemnego wyniszczenia się. Aby dopełnić nędzy tej sytuacji, naród został wplątany w długą i niszczycielską wojnę z wielkimi potęgami Europy. Kraj doszedł prawie do bankructwa. Wojsko domagało się zaległego żołdu. Paryżanie głodowali. Prowincje były dewastowane przez bandy, a zdobycze cywilizacji ginęły w anarchii i rozpuście. Cytat. Naród zbyt dokładnie wziął sobie do serca lekcje okrucieństwa i tortur, których Rzym tak pilnie nauczał przez całe wieki. Nadszedł nareszcie dzień odwetu. Tym razem nie palono na stosach, ani nie wtrącano do więzień uczniów Jezusa, bowiem ci już dawno wyginęli lub udali się na wygnanie. To bezlitosny Rzym poczuł teraz na sobie morderczą dłoń tych, których sam nauczał upodobania w krwawych czynach. Prześladowania, jakimi francuski kler tak hojnie szafował przez tyle lat, zwróciły się teraz przeciwko niemu z podobną siłą. Szafoty zaczerwieniły się od krwi duchownych. Galery i więzienia, w których niegdyś cierpieli hugenoci, zapełniły się ich prześladowcami. Przykuci do ław, wiosłując w pocie czoła katoliccy księża, doświadczyli tych wszystkich mąk, które tak bezkarnie stosowali wobec miłujących pokój heretyków. Koniec cytatu. Kolejny cytat. Potem nadeszły dni, w których okrutni sędziowie stosowali najbardziej nieludzkie prawa, kiedy nikt nie mógł powitać swego sąsiada ani wypowiedzieć słów modlitwy, nie narażając się na niebezpieczeństwo popełnienia przestępstwa karanego śmiercią, kiedy w każdym kącie czaili się szpiedzy, a gilotyna od rana pracowała ciężko i długo, gdy więzienia były tak przepełnione jak statki niewolników, kiedy do Sekwany spływały ścieki czerwone od krwi. Gdy ulicami Paryża codziennie przeciągały wozy pełne ofiar przeznaczonych na stracenie, na prowincji prokonsulowie wysyłani przez Najwyższą Radę szaleli z okrucieństwem nieznanym nawet w stolicy. Nóż gilotyny wznosił się i opadał zbyt wolno, by nadążyć rzezi. Długie szeregi uwięzionych koszono kartaczami. Dziurawiono przepełnione ludźmi łodzie. Lyon stał się pustkowiem. W Ars odmawiano więźniom nawet takiego okrutnego miłosierdzia, jak szybka śmierć. Wzdłuż Loary, od Saumur aż do morza, zlatywały się ogromne chmary kruków i kań, by nasycić się nagimi ciałami, które układano jedne na drugich w obrzydliwych objęciach. Nie było miłosierdzia ani dla płci, ani dla wieku. Liczbę chłopców i dziewcząt w wieku lat 17 zamordowanych w okresie terroru należy szacować na tysiące. Niemowlęta, oderwane od piersi matek, przerzucano na pikach wzdłuż szeregów jakubinów. Koniec cytatu. W krótkim okresie 10 lat zginęły niezliczone rzesze istot ludzkich. Wszystko to odbywało się po myśli szatana. Do osiągnięcia tego dążył przez całe stulecia. Jego plan opiera się od początku do końca na oszustwie, a jego jedynym celem jest sprowadzenie na ludzi nędzy i cierpienia, zniekształcenie i splugawienie dzieła Bożego, zniweczenie boskich zamierzeń, miłości i dobroczynności oraz spowodowanie smutku w niebie. Szatan swymi zwiedzeniami omamia umysły ludzi i nakłania ich, aby winę za jego dzieło przypisywali Bogu, jak gdyby całe to nieszczęście było skutkiem planu Stwórcy. W podobny sposób gdy ci, którzy zostali zdegradowani i stali się zwyrodniali dzięki jego okrutnej działalności, zdobyli wolność, szatan zmusił ich do wykroczeń i ohydnych czynów, by następnie tyrani i ciemiężyciele wskazali na tego rodzaju nieokiełznaną swawolę jako na skutki wolności. Gdy fałsz okryty jedną szatą zostanie zdemaskowany, szatan rychło przystraja go w inną, a tłumy akceptują go tak chętnie jak poprzednio. Kiedy lud francuski przekonał się, że nauka Rzymu jest oszustwem i gdy szatan nie mógł już, posługując się papiestwem, sprowokować ludzi do przestępowania przykazań Bożych, skłonił ich do tego, aby wszelką religię uznali za kłamstwo, a Biblię za zbiór bajek i aby, odrzucając boskie nakazy, oddali się niepohamowanej fali grzechu. Fatalnym błędem, który sprowadził na mieszkańców Francji to nieszczęście, było wzgardzenie jedną z prawd, a mianowicie tą, że prawdziwa wolność leży w granicach przykazań Bożych. O gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Są to słowa z Księgi Izajasza, z rozdziału 48, wiersze 18 i 22. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie, wolny od strachu przed nieszczęściem. Czytamy w Księdze Przypowieści Salomona w 1 rozdziale i 33 wierszu. Niezbożni, niewierni i odstępcy przeciwstawiają się przykazaniom Bożym i odrzucają je, ale skutki ich wpływu dowodzą, że pomyślność człowieka jest ściśle związana z posłuszeństwem wobec Bożych praw. Kto nie chce wyczytać tej nauki w Księdze Boga, musi ją odczytać w historii narodów. Gdy szatan przy pomocy Kościoła Rzymskiego odprowadzał ludzi od posłuszeństwa Bogu, jego działalność była tak zamaskowana i ukryta, że wszelkie powstałe z tego powodu nieszczęścia nie były traktowane jako skutek tych wykroczeń. Jego moc była wciąż osłabiona przez działanie Ducha Świętego, także nie mogła wydać pełnego plonu. Naród nie kojarzył skutków z przyczyną i nie potrafił odkryć faktycznego źródła swej nędzy. Jednak podczas rewolucji prawo Boże zostało otwarcie odrzucone przez Zgromadzenie Narodowe. W okresie terroru, jaki potem nastąpił, łatwo było doszukać się związku między skutkiem a przyczyną. Gdy Francja publicznie wyparła się Boga i odrzuciła Biblię, niezbożnicy wraz z mocami ciemności radowali się, ponieważ osiągnęli tak dawno upragniony cel – Królestwo wolne od ograniczeń przykazań Bożych. Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 8, wiersz 12, mówi tak. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Jednak przekraczanie świętego i sprawiedliwego prawa musi nieuchronnie skończyć się nędzą i nieszczęściem. Choć nie od razu, Bóg osądził ludzi, ich niegodziwość powoli kształtowała ich przyszły los. Setki lat odstępstwa i zbrodni gromadziły gniew na dzień zapłaty i gdy miara nieprawości dopełniła się, gardzący Bogiem za późno dowiedzieli się, jak straszną rzeczą jest nadużyć Bożą cierpliwość. Duch Boży, który powstrzymuje okrutną moc szatana, został w dużej mierze odepchnięty przez ludzkie serca i teraz temu, którego jedyną radością jest ludzka nędza, Bóg pozwolił działać według jego woli. Wszyscy, którzy zerwali się do buntu, musieli zbierać jego owoce, aż kraj napełnił się zbrodnią nie do opisania. Ze spustoszonych prowincji i zburzonych miast dochodził krzyk przerażenia, krzyk okropnej krzywdy i udręki. Wydawało się, że we Francji nastąpiło ogromne trzęsienie ziemi. Religia, prawo, porządek społeczny, rodzina, państwo, kościół. Wszystko to zostało powalone przez niezbożną rękę, która podniosła się przeciw prawu Bożemu. Sprawdziły się słowa mędrca. Bezbożny upada wskutek swej złości. Czytamy te słowa w Księdze Przypowieści Salomona w 11 rozdziale i w wierszu 5. Grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją jego oblicza, ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło. Te słowa czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona w 8 rozdziale, w wierszu 13 i 14. Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Te słowa czytamy w Księdze Przypowieści Salomona w 1 rozdziale, w 29 i 31 wierszu. Wierni Bogu świadkowie, zabici przez bluźnierczą moc, która wyszła z otchłani, nie mieli długo milczeć. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Słowa z Księgi Apokalipsy z 11 rozdziału i wiersza 11. W roku 1793 zgromadzenie francuskie wydało rozporządzenie znoszące chrześcijańską religię i zabraniające posiadania Biblii. 3,5 roku później te same władze postanowiły odwołać tamten dekret, wyrażając tym samym tolerancję dla Pisma Świętego. Cały świat z przerażeniem spoglądał na okropne skutki odrzucenia Słowa Bożego. Zrozumiano, że ostoją wszystkich chrześcijańskich cnót i moralności jest wiara w Boga i Jego Słowo. Pan powiedział, komu urągałeś i bluźniłeś? Przeciw komu podniosłeś swój głos, wysoko wzniosłeś swe oczy, przeciwko świętemu izraelskiemu? Są to słowa z Księgi Izajasza, z rozdziału 37 i wiersz 23. Dlatego oto ja sprawię, że poznają. Tym razem sprawię, że poznają moją rękę i moją moc i będą wiedzieli, że moje imię jest Pan. Słowa z Księgi Jeremiasza z 16 rozdziału, wiersza 21. O dwóch świadkach prorok mówi dalej. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich, wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. Słowa z Księgi Apokalipsy z rozdziału 11, wiersz 12. Od czasu, gdy Francja rozpoczęła walkę z obydwoma świadkami Boga, nigdy nie czczono ich tak bardzo jak właśnie po rewolucji francuskiej. W roku 1804 założone zostało brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne. W ślad za nim stworzono na kontynencie europejskim podobne organizacje z wieloma filiami. W roku 1916 powstało amerykańskie Towarzystwo Biblijne. Z chwilą powstania brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego Pismo Święte drukowano już w 50 językach. Od tego czasu przetłumaczono je na setki języków i dialektów świata. W ciągu 50 lat poprzedzających rok 1792 misjom do obcych krajów poświęcano mało uwagi. Nie organizowano żadnych nowych towarzystw misyjnych i tylko kilka kościołów starało się głosić Ewangelię wśród narodów niechrześcijańskich. Lecz przy końcu XVIII wieku nastąpiła pod tym względem ogromna zmiana. Ludzie rozczarowali się do filozofii racjonalizmu i odczuli konieczność Bożego objawienia oraz religijnych doświadczeń. Od tego czasu działalność misjonarska zaczęła rozwijać się z niebywałą szybkością. Rozwój sztuki drukarskiej przyczynił się do spopularyzowania Biblii. Liczne i dogodniejsze środki komunikacji między krajami upadek dawnych przeszkód, uprzedzeń i narodowej odrębności, a także utrata świeckiej władzy przez papieża, wszystkie te czynniki torowały drogę Słowu Bożemu. Od tego czasu Biblia jest sprzedawana bez przeszkód nawet w Rzymie, a dziś dociera do najdalszych zamieszkałych części kuli ziemskiej. Voltaire powiedział kiedyś chełpliwie: dość już mam ciągłego słuchania, że 12 apostołów założyło religię chrześcijańską. Dowiodę, że wystarczy jednego, aby ją znieść. Koniec cytatu. Wiele lat upłynęło od jego śmierci. Miliony ludzi przyłączyły się do walki z Biblią. Ale zamiast wytępienia jej, tam, gdzie za czasów Voltaire'a było 100 Biblii, dziś znajdujemy 10 tysięcy, 100 tysięcy, a nawet więcej egzemplarzy tej Bożej Księgi. Jeden z pierwszych reformatorów, mówiąc o chrześcijańskim kościele, stwierdził: Biblia jest kowadłem, na którym starło się wiele młotów. Pan powiedział: żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Są to słowa z Księgi Izajasza z 54 rozdziału, wiersz 17. Słowo Boga naszego trwa na wieki, czytamy w Księdze Izajasza w 40 rozdziale i wierszu 8. Nieodmienne są wszystkie przykazania Jego, utwierdzone na wieki wieczne, uczynione w prawdzie i w szczerości. Psalm 111, wiersz 7 i 8. To, co zbudowane jest wyłącznie w oparciu o władzę ludzką, skruszy się. Lecz to, czego fundamentem jest skała nieodmiennego Słowa Bożego, będzie trwać na wieki. Przypis redakcji. Obecnie Pismo Święte przetłumaczone jest na 1800 języków świata.